Rozmowa dnia.
Dziś zapraszam Magda Jasińska.
I mój gość, poseł Tomasz Lenz, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Klubu Platformy Obywatelskiej. Witam.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, witam.
Zaczniemy od rozmów, nocnej rozmowy rządu i górników.
No jak żeby inaczej.
Tak jest, udziałem
trudno pani... Trudno nie zacząć od innego tematu.
Tak. Pani premier Ewy Kopacz nie doprowadziły do porozumienia w sprawie planu restrukturyzacji kopalń. Widzi pan jeszcze jakieś światełko w tunelu?
No, ono jest konieczne. To nie to, że czy widzimy światełko w tunelu, ale jest konieczne porozumienie. Pewnie słuchacze Radia Pomorza i Kujaw, którzy na bieżąco nie interesują się rynkiem energetycznym, nie wiedzą o tym, że jeszcze 10 lat temu tona węgla na świecie kosztowała $230. Dzisiaj kosztuje $60. Jesteśmy w sytuacji, w której każdy, kto płaci podatki, i to dotyczy kierowcy, urzędnika, nauczyciela, musi w tym momencie, w związku z tym, że kopalnie stały się nierentowne, dopłacać do każdej tony węgla prawie 50-60 zł, aby ten węgiel był w ogóle rentowny, można było go sprzedawać. Rząd ma z tym ogromny problem, Polska ma z tym ogromny problem. W związku z tym jest konieczne rozwiązania, które da szansę górnikom, pracownikom kopalni na zatrudnienie, a jednocześnie spowoduje, że nie będziemy tak jak ostatnio dorzucali do kasy kopalni 2 miliardy złotych, bo przecież to są ogromne pieniądze, które można wykorzystać na inne cele. I to jest zadanie, to jest problem, przed którym stoimy. Rząd stoi i stoi także większość parlamentarna.
Tylko wszyscy się zastanawiamy, jak to jest, skoro wydobycie tony węgla kosztuje 200 zł, my płacimy za tonę węgla blisko 800 zł. No to coś jest nie tak.
Przede wszystkim rynek węgla jest bardzo rozchwiany w tej chwili. Jest to wynik ogromnej konkurencyjności na świecie, dlatego że są kraje, gdzie węgiel odbywa się metodą odkrywkową. Znajduje się on płytko pod ziemią, zdejmuje się warstwę ziemi, wydobywa się naprawdę za grosze. U nas niestety w większości kopalni, które są kopalniami starymi, wydobywa się węgiel z ogromnych głębokości. To powoduje, że to niesie za sobą ogromne koszty. I to też jest pytanie, skoro w krajach, w których te europejskich krajach, te kopalnie, które mają węgiel na bardzo głębokich pokładach, te kopalnie już są nieczynne, nie działają, my jak gdyby cały czas decydowaliśmy się jeszcze na to, że dajemy szansę, że te kopalnie mogą działać, ale nie przy tak niskich cenach za węgiel w świecie, bo to po prostu rzeczywiście się nie opłaca.
Dzisiaj szef SLD Leszek Miller zapewniał, że gdyby rządził, dofinansowałby z budżetu polskie górnictwo. No ale to właśnie, czy to jest możliwe w ogóle? No,
każdy się w tej chwili będzie licytował. Mamy w tym roku wybory parlamentarne na jesieni i to niedobrze, jeżeli politycy próbują w sposób taki populistyczny mówić: zagłosujcie na mnie, bo ja kopalni nie zamknę, albo je otworzę po zamknięciu, albo będę z budżetu państwa dofinansował ten węgiel. No, uważam, że takie wypowiedzi są nieodpowiedzialne, ale rozumiem, że Leszek Miller ponownie licytuje się z Jarosławem Kaczyńskim. Przypomnę, że Leszek Miller też próbował udowadniać, że wybory samorządowe zostały sfałszowane i spotykał się w tej sprawie z Jarosławem Kaczyńskim, a dzisiaj próbuje licytować się z Jarosławem Kaczyńskim na to, żeby nie restrukturyzować kopalni, które przynoszą ogromne straty. No, to jest niepoważne, bo nawet opozycja powinna powiedzieć, nie może być tak, że zabieramy z oświaty, z budowy dróg, ze zdrowia, a dajemy na kopalnie, no bo one muszą działać. Tu jest potrzebne rozwiązanie, które wyciągnie szczególnie obszary gospodarcze na Śląsku z tego problemu, który się w tej chwili znajduje, ale nie kosztem innych regionów kraju i innych branż.
Ale też jest głos samorządowców z Bytomia, Rudy Śląskiej, Zabrza,
nie
Gliwic,
dziwię się.
Którzy
nie
apelują, do rządu o program naprawczy, apelują o stworzenie ram prawnych koniecznej restrukturyzacji.
I to akurat jest słuszny głos. Tutaj trzeba z samorządowcami podjąć decyzję, bo to nie jest tylko problem kopalni i pracowników na kopalniach. Wyobraźmy sobie, że w Bydgoszczy, w Toruniu, w Owocławku, Grudziądzu i Nowrocławiu działa kopalnia, po jednej kopalni, które zatrudniają powiedzmy po 5 tysięcy ludzi. W związku z tym te rodziny, ci pracownicy i firmy, które żyją także z tych kopalni, które dostarczają różnego rodzaju produkty, które na kopalniach są potrzebne, mają obawy, czy nie stracą rynku, a ci ludzie mają obawy, czy nie stracą pracy. Dla samorządowców jest to wtedy ogromny cios uniesienia tego brzemienia odpowiedzialności za sytuację ekonomiczną tych rodzin. I rzeczywiście to nie jest tylko problem kopalni, ale także problem samorządowców. I dobrze, że oni już na tym etapie wstępnym tej restrukturyzacji czują ten problem, zwracają się do rządu o pomoc i próbują negocjować, w jaki sposób rząd samorządowcom miałby pomagać.
Też w Sejmie, dzisiaj posiedzenie Sejmu rozpoczyna się, kilkudniowe, będzie mowa o restrukturyzacji właśnie, o programie naprawy. naprawczym kopalni?
Będzie, bo już tydzień temu na kolegium klubu, którego jestem członkiem, podpisywaliśmy ustawę, którą skierowaliśmy do laski marszałkowskiej, ustawę, która umożliwi tą restrukturyzację, która jest elementem negocjacji ze związkami zawodowymi. Jak widzimy, dość trudnych negocjacji, bo związki zawodowe w tej chwili nie chcą się godzić na propozycje, które rząd przedłożył. Ale parlament na pewno będzie na ten temat rozmawiał. To będzie temat gorący i temat tego tygodnia.
Ale też słyszymy, że są chętni do kupienia tych 4 kopalni.
No właśnie. O, wczoraj się okazało, że są przedsiębiorcy działający na wolnym rynku, którzy na jakichś warunkach, przy jakichś zasadach te kopalnie mogą działać. Tylko zwracam uwagę, że przedsiębiorcy prywatni, którzy mówią, my te kopalnie możemy przejąć, zrestrukturyzować, będziemy mieli zyski, oni nie myślą już w kategoriach socjalnych. Przedsiębiorca prywatny to nie jest państwo i od przedsiębiorcy prywatnego już związkowcy nie będą mogli tyle wydusić i wyciągnąć, ile od państwa. W związku z tym sprzedaż tych firm w ręce prywatne wiąże się z tym, że prywatny przedsiębiorca rzeczywiście policzy koszty, rzeczywiście oceni, gdzie jest przerost zatrudnienia, może osiągnąć zyski przy jakichś rozwiązaniach, ale pewnie bardzo zredukuje kadrę, załogę, może nawet przyjrzy się nadmiernym płacom, nadmiernym przywilejom. Ja nie sądzę, żeby związki zawodowe były takie hura optymistycznie nastawione, żeby iść w prywatne ręce, gdzie nie ma takiej presji związków zawodowych na rząd, na parlament, na partie polityczne, bo związki wtedy mogą dużo załatwić, dużo wymusić dla pracowników, dla siebie także, a u prywatnego przedsiębiorcy takiej niestety szansy nie ma i nie ma takiego mechanizmu.
No ale też nie tylko związkowcy się tego obawiają, również i premier Ewa Kopacz no, patrzy z pewnym dystansem.
Podchodzimy do tego ostrożnie. Podchodzimy do tego ostrożnie. Poza tym jest to tak świeża propozycja, zaledwie sprzed paru dni złożona, więc tak naprawdę no, trzeba by się temu bardzo dokładnie przyjrzeć, bo gdy sprzedaje się bardzo duże fabryki, duże zakłady, takie rzeczy na świecie mają miejsce, takie negocjacje trwają wiele miesięcy. Przygląda się ofercie, przygląda się zasadom możliwości sprzedaży, czy dana firma jest w stanie unieść zobowiązania, które w momencie sprzedaży przejmuje na siebie. Nie ma czegoś takiego, że jak ktoś składa ofertę, to w ciągu paru dni sprzedaje się jakąś firmę. To trwa wiele miesięcy, dlatego tutaj jest duża ostrożność w związku z tą ofertą, która została złożona.
Panie pośle, zmieńmy temat. Rozpoczął się trzeci etap ewakuacji osób polskiego pochodzenia z Donbasu na Ukrainie. Jaka czeka przyszłość te 178 osób, które specjalnymi najpierw
na autokarami... Na razie 170 potem... osób, bo to są osoby, które do tej pory utrzymywały kontakt z polskimi placówkami dyplomatycznymi na terenie Ukrainy i potwierdzały swoją polskość czy polskie pochodzenie w ostatnich latach. Dzisiaj się okazuje, że jest w Donbasie jeszcze grupa Polaków, którzy mówią, no my nie utrzymywaliśmy kontaktów z naszymi ośrodkami dyplomatycznymi, ale też jesteśmy Polakami i też chcemy rozmawiać o powrocie do ojczyzny. W związku z tym ta grupa może się rozszerzyć. Natomiast te osoby mają przygotowany bardzo dobrze zapowiadający się program asymilacji w kraju. W tej chwili będą znajdowały się w jednym miejscu pod ścisłą opieką lekarską, będą miały wyżywienie. Dzieci w wieku szkolnym będą już wkrótce umieszczone w polskich szkołach, będą miały wsparcie asystentów pedagogicznych, którzy będą pomagali tym dzieciom zasymilować się w polskiej szkole, jeżeli będzie problem z językiem. Osoby, które muszą podszkolić swój język polski, będą miały także stworzone warunki do nauki języka polskiego. Parlament na pewno będzie rozmawiał też na ten temat, aby zachęcić samorządowców do składania propozycji tym osobom co do osiedlania się na terenie swoich gmin. Będziemy starali się, a rozmawialiśmy o tym tydzień temu na kolegium klubu, zachęcić samorządowców wsparciem finansowym, aby samorządowcy poszukali możliwości rozlokowania tych osób w kraju, aby nie tworzyć jakiegoś getta, czy jednego ośrodka, czy jednego budynku, w którym te rodziny przebywają. Chcemy te rodziny zasymilować na terenie kraju w różnych miejscach.
Jeszcze jeden temat. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych dzisiaj rozpoczynają swój protest. Będą protestować w Warszawie. No chcą, ażeby byli traktowani bez względu na to, kim się opiekują, czy to jest podopieczny niepełnoletni, czy też dorosły, tak? Domagają się też przywrócenia świadczenia pielęgnacyjnego, które opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych utracili 2 lata temu. No coś trzeba z tym zrobić.
To prawda, że Polska jest krajem, który dojrzał już do tego, aby te wszystkie możliwości wsparcia dla osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi były w takim zakresie, aby dawało to rodzinie możliwość funkcjonowania i stabilności. Ja osobiście jako poseł miałem interwencję w moim biurze poselskim osób dorosłych, które mają chorą mamę, chorego tatę, a niekiedy nawet oboje rodziców bywały takie sytuacje. I te osoby są tak naprawdę zmuszone do opieki nad tymi osobami w sposób ciągły. Po prostu nie mogą iść do pracy.
A miejsc nie ma? Nie ma takich ośrodków?
Takie ośrodki tworzymy. Przyjęliśmy program senioralny. Przyjęliśmy program szeroki, który da możliwość aktywności ludziom zdrowym, ludziom starszym, którzy potrzebują też jak gdyby oferty na zapewnienie czasu w okresie przebywania już na emeryturze poza miejscem pracy, ale są też osoby chore, osoby niepełnosprawne. I rzeczywiście przychylamy się do tego, żeby przyjąć rozwiązania, które dadzą możliwość opieki nad rodzicami, czy nie tylko nad rodzicami, ale także nad osobami, którymi ktoś się opiekuje, w ramach tego, że jest to opieka po prostu ciągła, która uniemożliwia podejmowania zajęcia i podejmowania stałej pracy.
Aby ten problem został rozwiązany jak najszybciej. Poseł Tomasz Lenz, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Klubu Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, dziękuję.
Bardzo dziękuję.